Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Ojciec Święty Franciszek zapewnił o swojej bliskości z chorymi i personelem medycznym w związku z pandemią koronawirusa.
Po raz kolejny niedzielna modlitwa Anioł Pański odbyła się bez udziału wiernych i była transmitowana z biblioteki Pałacu Apostolskiego, gdzie papież stał sam.
Zwracając się do wiernych, Ojciec Święty wskazał, że w sytuacji panującej epidemii jesteśmy zaproszeni do odkrycia na nowo i pogłębienia wartości komunii jednoczącej wszystkich członków Kościoła.
Zjednoczeni z Chrystusem, nigdy nie jesteśmy sami, ale tworzymy jedno ciało, którego On jest głową. Jest to zjednoczenie, które karmione jest modlitwą, a także duchową komunią w Eucharystii, bardzo zalecaną praktyką, gdy nie ma możliwości przystąpienia do tego sakramentu. Mówię to do wszystkich, a zwłaszcza do osób żyjących w samotności.
W swoich rozważaniach papież nawiązał do fragmentu Ewangelii, w którym Jezus prosi Samarytankę, by ta dała mu pić.
Biskup Rzymu zauważył, że w ten sposób Chrystus rozpoczął dialog, w którym objawił kobiecie tajemnicę wody żywej, to znaczy Ducha Świętego, będącego darem Boga.
Obietnica żywej wody, którą Jezus złożył Samarytance, stała się rzeczywistością w dniu Jego Paschy. Krew i woda wypłynęły z Jego przebitego boku. Chrystus, baranek zabity i zmartwychwstały, jest źródłem, z którego wypływa Duch Święty, który odpuszcza grzechy i odradza do nowego życia.
Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Wystąpienie papieża Franciszka możecie Państwo zobaczyć w całości na www.radiomaryja.pl.
W Hiszpanii w tym roku na ulice nie wyjdą tradycyjne procesje pokutne podczas Wielkiego Tygodnia.
Z powodu panującej epidemii kolejne bractwa zawieszają procesje. Szczególnie boleśnie przeżywa to Sewilla, mówi redemptorysta ojciec Marek Raczkiewicz.
Alicante, Walencja, Madryt, León, Sewilla. Kolejne miejscowości odwołują procesje tak charakterystyczne dla Wielkiego Tygodnia w Hiszpanii. Dla tysięcy Nazarenos to prawdziwy cios. Do swojej procesji przygotowywali się już od roku. Nic więc dziwnego, że komunikat zarządu bractw przyjmują z łzami i rezygnacją. Odwołanie procesji jest również poważnym ciosem dla lokalnych ekonomii. W Sewilli trudno sobie wyobrazić Wielki Tydzień bez procesji pokutnych. Trzeba cofnąć się 87 lat wstecz, a konkretnie do 1933 roku, kiedy to pasos zostały w kościołach i kaplicach. Okoliczności były jednak zupełnie inne. W kraju narastał konflikt polityczny, który ostatecznie doprowadził do wybuchu wojny domowej. Po podpaleniu kościołów i w obawie przed atakami republikanów i anarchistów na członków bractw pokutnych, ostatecznie wszystkie procesje zostały odwołane. Rok wcześniej na ulicę wyszła tylko Estrella. Rok 1933 był jedynym w całym XX wieku, kiedy Sewilla została bez swoich słynnych procesji. Wprawdzie bractwa były przygotowane w nadziei, że będą mogły wyjść na ulicę, ale ostatecznie tak się nie stało. Tym razem koronawirus pozbawił i tej nadziei. Z Madrytu ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Konferencja Episkopatu Polski zwraca uwagę na to, jak zachować się podczas transmisji mszy świętej.
W jej trakcie należy skupić się na Eucharystii i nie wykonywać innych czynności. Z uwagą słuchamy Słowa Bożego i włączamy się w celebrację, powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik.
Episkopat Polski wskazuje w komunikacie, że nie ma przepisów kościelnych, które określałyby dokładnie, jak zachowywać się podczas transmisji Eucharystii.
Dlatego wiele zależy od nas samych. Chodzi o przeżywanie w sposób duchowy, jako czasu modlitwy, tłumaczy ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik.
Podczas transmisji mszy świętej nie robimy innych rzeczy. Z uwagą słuchamy Słowa Bożego, włączamy się w celebrację, możemy odpowiadać na wezwania kapłana, możemy włączyć się w śpiew. Nie ma przepisów kościelnych, które by mówiły o tym, jak dokładnie się zachować podczas transmisji mszy świętej, dlatego wiele od nas zależy.
Przypominamy, że w telewizji Trwam transmisja mszy świętej w dni powszednie o godzinie 13.30, a w niedzielę o 9.30. Konferencja Episkopatu Polski w komunikacie dziękuje księżom i wiernym za dostosowanie się do ograniczeń i zaleceń służb sanitarnych dotyczących m.in. udziału w mszach świętych.
Podziękowania skierowano także do mediów transmitujących liturgię. W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce organy państwowe wprowadziły ograniczenie zgromadzeń, w tym Eucharystii i nabożeństw, do 50 osób.
Do 123 wzrosła liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. 3 osoby zmarły, poinformowało Ministerstwo Zdrowia.
Potwierdzone 4 nowe przypadki dotyczą osób z województw śląskiego, łódzkiego i lubelskiego. Resort podał, że wszyscy ci pacjenci są w stanie dobrym.
W niedzielę po Polaków przebywających za granicą poleciały 4 maszyny PLL LOT. 2 samoloty zostały skierowane do Londynu i po jednym do Lizbony i Malty. Wszystko w ramach akcji LOT do domu, uruchomionej przez PLL LOT wspólnie z rządem.
Polacy, którzy w związku z zagrożeniem koronawirusem chcą powrócić do kraju, mogą skorzystać ze stron internetowych lotdodomu.pl lub lotdodomu.com.
Przewoźnik zapewnił, że na bieżąco będzie analizował liczbę potrzebujących z danego kraju, a także możliwości organizacji lotu. Szef KPRM-u Michał Dworczyk przedstawił w niedzielę rano pierwsze dane dotyczące zainteresowania ze strony Polaków tą akcją.
W ciągu nocy od momentu uruchomienia tej możliwości blisko 12 tysięcy osób zgłosiło się za pośrednictwem strony lotu, zgłosiło swoją chęć powrotu do kraju.
W niedzielę w nocy tymczasowo zamknięte zostały granice Polski na wjazd dla cudzoziemców i przywrócona została czasowo kontrola graniczna. Obowiązuje zakaz lądowania w polskich portach lotniczych samolotów wykonujących rejsy międzynarodowe z pasażerami.
Wyjątkiem są samoloty przewożące obywateli polskich powracających na terytorium Polski samolotami wyczarterowanymi na zlecenie prezesa Rady Ministrów.
W momencie rozstrzelania jeńców rozpoczęło się kłamstwo katyńskie, a tak zwana lista białoruska z nazwiskami części ofiar jest do dziś dla władz Rosji przedmiotem gry politycznej.
Tak historycy 80 lat po bestialskim mordzie w Lesie Katyńskim oceniają sytuację dotyczącą wyjaśniania tego, co się stało, ale także możliwości uczczenia ofiar polskich obywateli.
Władze sowieckie od pierwszych dni starały się zakłamywać zbrodnię katyńską, powiedział w telewizji Trwam Michał Kozłowski, historyk z Wojskowego Biura Historycznego.
Już w 1940 roku Rosjanie rozpoczęli operację dezinformacyjną, która miała na celu zatuszowanie sprawy rzekomego zniknięcia 22 tysięcy polskich oficerów.
Pierwsze kłamstwo zaczęło się już nad wiosną 1940 roku, bowiem przypomnijmy, że cały czas trwała między październikiem 1939 roku a kwietniem 1940 roku korespondencja rodzin w Polsce z jeńcami z Ostaszkowa, Starobielska i Kozielska. I już od kwietnia, maja te listy do rodzin były zwracane z pieczątką, że nie ustalono adresata albo że tych jeńców już w tym obozie nie ma. Czyli jak widać już w 1940 roku było jasne, że Rosjanie po prostu rozpoczęli kampanię dezinformacyjną, żeby uniknąć odpowiedzialności za zbrodnię.
Najpewniej w tym tygodniu będzie ogłoszona decyzja rządu w sprawie wizyty polskiej delegacji w Smoleńsku.
Władze Rzeczpospolitej chcą oddać w kwietniu hołd ofiarom w 10. rocznicę tragedii smoleńskiej oraz uczcić 80. rocznicę zbrodni katyńskiej.
Puszcza Białowieska była perłą w koronie polskich lasów, jednak aktualnie jest w destrukcji. Tak sytuację ocenili goście rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam.
Mieczysław Gmiter ze Społecznego Ruchu Obrony Puszczy Białowieskiej wskazał, że wszystko przez gradację kornika drukarza i decyzję, by nie wycinać zarażonych drzew.
Nie pozwolono na wycięcie 22 drzew kornikowych, to było w 2012 roku, w związku z tym nastąpiła gradacja kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej i praktycznie ta Puszcza Białowieska w chwili obecnej jest w takiej destrukcji, tak jest zniszczona, że jest to księżycowy krajobraz tej Puszczy Białowieskiej. Oczywiście bardzo prędko tak zwane organizacje ekologiczne, czyli moim zdaniem ekoterroryści i nic nie mającego wspólnego z ekologią podchwyciły ten temat i oczywiście w świat puściły nieprawdziwą informację, która nie miała nic wspólnego z rzeczywistością na temat Puszczy Pierwotnej i Lasu Naturalnego.
Mariusz Agiejczyk, nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka, zaznaczył, że obecnie w Puszczy Białowieskiej zalega 7 milionów metrów sześciennych drewna martwego. To sytuacja potencjalnie bardzo niekorzystna dla siedlisk i poszczególnych gatunków zamieszkujących ten teren.
Eksperci zwracają uwagę, że jedynym sposobem walki z kornikiem jest wycięcie i wywiezienie zarażonych drzew. Na takie rozwiązanie nie zgadza się jednak Unia Europejska.
Europosłowie jako bardzo poważną, a nawet groźną określają sytuację na granicy turecko-greckiej. Wskazują, że to wynik błędnej polityki głównych graczy w Unii Europejskiej.
Racje polityce migracyjnej prezentowanej przez rządy Polski i Węgier zaczynają teraz przyznawać także opiniotwórcze europejskie media. Jeden z francuskich dzienników wskazuje na błędy, jakie popełniły władze Niemiec i Francji.
Europoseł i była minister do spraw pomocy humanitarnej Beata Kempa zwraca uwagę, że prezydent Turcji, mimo korzystania ze środków Unii Europejskiej, zdecydował się otworzyć granice.
Polityk oceniła, że rozwiązaniu tego kryzysu nie sprzyja też gra sił, która ma miejsce w Syrii, w tym umacnianie się tam wpływów Rosji.
Na to niestety pozwoliła Unia Europejska. Przespała ten moment, mimo iż myśmy apelowali do dyplomacji europejskiej. Polityka przyzwalania na bardzo mocną ingerencję, wręcz ekspansję Rosji w Syrii, to jest też poważny problem. To jest drugi problem polityczny, u którego właściwie stoi Unia Europejska i to jest zadanie dla dyplomacji europejskiej. Czy sobie z tym poradzi? Nie wiem. Natomiast decyzje są podejmowane bardzo wolno, bardzo chaotycznie, nadal bez żadnego planu. I ja się obawiam, co będzie, bo w tej chwili mamy też koronawirus. Też trzeba uważać, bo to też jest kwestia jakby też pomocy Grecji, żeby tam przy tej fali osób, które są jeszcze bardziej narażone na tego typu wirus, nie było tam źródła. Więc to jest też poważny problem, o którym dzisiaj powinniśmy rozmawiać.
Turcja i Rosja rozpoczęły wspólne patrole wojskowe w prowincji Idlib na północnym zachodzie Syrii.
Od 6 marca obowiązuje tam zawieszenie broni między armią syryjską, wspieraną przez siły Rosji, a wojskami tureckimi, wspierającymi syryjskich rebeliantów.
W Idlibie, gdzie znajduje się ostatni bastion syryjskich rebeliantów i dżihadystów, armia prezydenta Syrii Baszara el-Assada prowadziła od grudnia 2019 roku przy wsparciu rosyjskiego lotnictwa ofensywę, mającą na celu odzyskanie kontroli nad tym regionem.
Kryzys związany z pandemią koronawirusa ujawnił słabość instytucji Unii Europejskiej, uważają eksperci. Ich zdaniem Bruksela nie wypracowała skutecznych narzędzi walki z epidemią, a cały ciężar spadł na poszczególne państwa członkowskie.
Unię Europejską upomniał m.in. prezydent Włoch Sergio Mattarella, o czym napisała włoska prasa. Czytamy w niej, że przywódca tego kraju zainterweniował m.in. w sprawie wsparcia finansowego.
Profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog, uważa, że Unia Europejska pokazała swoją bezsilność w obliczu epidemii koronawirusa.
To pokazało właśnie, czym jest Unia. Unia, która miała być właśnie wspólnotą ujawniającą swoją siłę w sytuacji wspólnych zagrożeń dla całej Europy, okazała się być instytucją zupełnie niesprawną. To tylko potwierdza fakt, że siła polityki tkwi w państwach narodowych. Decyzje rządzenia, prawdziwego rządzenia, a nie administrowania, jednak mogą być podejmowane skutecznie tylko na poziomie państwowym. No i tutaj Unia Europejska pokazuje swoją bezsiłę.
W ostatnich dniach przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen skrytykowała działania, jakie poszczególne państwa, w tym Polska, podejmują w walce z epidemią. Chodzi o czasowe zamykanie granic. Jej zdaniem takie działania są niepotrzebne i mogą zagrozić całej Unii Europejskiej.
To były wiadomości w Radiu Maryja.